Aleluja, Kościele, witam Was serdecznie. Może najpierw skupmy się, rozpocznijmy modlitwą. Ojcze, chcę prosić Ciebie o to, abyś przez te słowa, które dzisiaj będą tutaj wypowiadane, Twoje słowo, które będzie czytane, aby przez Ducha Świętego trafiało w te miejsca, gdzie powinno trafić. Panie, Ty znasz nasze pragnienia. Ty wiesz, czym naprawdę żyjemy. Dlatego proszę Cię, Boże, abyś, kiedy teraz będziemy rozważać Twoje słowo, abyś mówił do nas, abyś prowadził nas do refleksji, które będą przynosić owoc przemiany życia, które będą przynosić owoc przemiany w małżeństwach, uzdrowienia w relacjach, zmiany w naszych postawach, w pracy, w domu, przy komputerze, w naszym podejściu do życia, do rozrywki. Panie, będziemy mówić o wielkich rzeczach i potrzebujemy Ciebie do tego, abyś prowadził, abyś zdjął ze mnie brzemię i dał mi wolność, a także abyś dał łaskę tym, którzy słuchają, aby mogli przyjąć to i zastosować w swoim życiu tak, jak Ty ich do tego skłonisz. Prowadź, Duchu Święty. Amen. Aleluja. Kochani, już na początku tego nabożeństwa zdębiałem, jak pastor postawił to pytanie, bo pomyślałem sobie, że to jest nie fair, bo mu napisałem krótko, o czym będę mówił, a on zaczął tutaj mówić dokładnie to, co ja chcę mu powiedzieć. I myślałem sobie, no ładnie, teraz to będzie powtórka z rozrywki, ale na szczęście skończyło się dobrze. Dlatego, że musiałbym tutaj improwizować. Kochani, dzisiaj, albo może inaczej powiem, 2 tygodnie temu mieliśmy tutaj możliwość wysłuchania słowa, które do mnie bardzo osobiście trafiło, pastora Abrahama, który mówił na temat mądrości. Mądrości serca, rozumnego serca, mówił na temat namaszczenia. W zeszłym tygodniu słowo dotyczyło wiary. Co to znaczy wierzyć? A dzisiaj, kochani, chciałbym, byśmy zagłębili się w tą esencję wiary, czyli w co my wierzymy. I chciałbym dzisiaj skupić się na najbardziej popularnym, na najbardziej znanym, na najbardziej uczonym się na pamięć wersecie, jaki znamy w świecie chrześcijańskim, czyli chciałbym skupić się na Ewangelii Jana 3,16. I nazwałem moją usługę Jana 3,16 nie tylko dla początkujących. Dlatego, że to słowo, które tam zawarte jest, jest bardzo głębokim słowem i nic dziwnego, że ten werset Jana 3,16 jest wersetem, który ludzie najbardziej kochają, który ludzie najbardziej cytują, w którym ludzie najbardziej używają, kiedy mówią o zbawieniu. Dlatego, że w tym wersecie mieszczą się niesamowite, wielkie, przeogromne prawdy, ja bym powiedział wręcz rzeczywistości, które mówią o takich rzeczywistościach jak Bóg, jak miłość, jak Syn Boży, jak świat, jak wiara. I chciałbym dzisiaj, byśmy zgłębili te prawdy, byśmy przyjrzeli się nim po to, abyśmy mogli naprawdę wyciągnąć wnioski do swojego życia. Co to znaczy wierzyć? Co to znaczy iść do nieba? Albo co to znaczy być potępiony i zginąć, jak mówi ten werset? Chciałbym, byśmy skupili się na tym, bo nie ma większych rzeczywistości niż te, które są podane w tym wersecie. Chciałbym, byśmy nie podeszli do tego jak werset dla początkujących, który tylko muśniemy po powierzchni i lecimy dalej, bo wydaje nam się, że znamy ten werset. Ten werset porusza najbardziej poważne kwestie naszego życia. Być albo nie być. Żyć albo nie żyć, ale nie w tym sensie nie żyć przestania istnieć, bo każdy z nas będzie istniał przez wieczność, przez całe wieki, ale żyć tak, jak to przewidział Bóg. Dlatego chciałbym, byśmy skupili się nad tym wersetem. Jeżeli jest coś w swoim sercu, co cię jeszcze niepokoi i czym żyjesz, to modlę się, aby Duch Święty pozwolił ci przez te pół godziny skupić się i wysłuchać tego, co chciałbym powiedzieć. A chciałbym, tak jak tutaj powiedziałem, poruszyć tych sześć kwestii. Jakbyśmy wspięli się na te sześć szczytów i powiedzieli sobie na temat Boga, na temat Syna Bożego, na temat wiary, na temat życia i śmierci wiecznej. Ale zacznijmy może od słowa. To słowo, od którego chciałbym rozpocząć, jest z Ewangelii Jana, 3 rozdziału, ale zaczniemy trochę wcześniej. Zaczniemy od wersetu 9, aby uchwycić kontekst. Będę głośno czytał. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem, jakże to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa nasze nie przyjmujecie. Jeżeli mówię wam o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie w to, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zacznijmy, rozważmy każdą z tych kwestii, przyłóżmy nasze rozumienie do tego, co mówi Boże Słowo. Zacznijmy od pierwszego słowa, od pierwszej pierwszej rzeczywistości, o której mówi Jana 3,16. Zacznijmy od Boga. Pierwszą rzeczą jest Bóg. Pierwszą rzeczywistością jest Bóg. Tak, Bóg umiłował świat. Kochani, chciałbym, byśmy na chwilę zatrzymali się nad tym słowem Bóg. Bóg, o którym mówił Jezus, to jest ten Bóg, który jest Bogiem Starego Testamentu. To jest Bóg, który jest stworzycielem wszechświata. Bym chciał, byśmy sobie zdali sprawę z tego, jak wielki jest ten Bóg. To jest Bóg, który stworzył kosmos, którego ludzkie umysły po dziś dzień nie zgłębiły jeszcze. I to jest ten Bóg, który stworzył świat atomów, którym zachwycamy się i który również do dzisiejszego dnia zgłębiamy. To jest Bóg wszechświata. Bóg wielki i, kochani, Bóg wszechpotężny. Bóg, który wszystko stworzył. Który podtrzymuje ten świat. Ten Bóg, kochani, nie jest żadną siłą. To nie jest żadna moc, która gdzieś powstała, nie wiadomo jak. Ten Bóg jest istotą, jest osobą. Jest Bogiem, który kieruje się, kochani, wartościami moralnymi, który określa, co jest dobre, a co jest złe, który mówi, co jest dobre, a które złe, co jest złe, który nie musi nikogo się konsultować, nikogo pytać, nie zaglądać do żadnej książki. On wie dobrze, co jest sprawiedliwe, a co jest niesprawiedliwe, co jest dobre, a co jest złe, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Tak jest ten Bóg, tak Bóg, ten Bóg właśnie umiłował świat. O takim Bogu mówimy. Ten Bóg nas stworzył. Powstaliśmy od Niego. I ten Bóg stworzył nas po to, abyśmy oddawali Mu cześć, chwałę, czcili Go i dziękowali. Ale nikt tego nie czyni. Nikt tego nie uczynił i nikt tego nie może uczynić, za wyjątkiem Jezusa. Napisane jest w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Kochani, ten Bóg określa to, co jest słuszne. Jeżeli nasze życie, nasze myśli, nasze uczucia, nasze postępowanie jest zgodne z tym, co określa Bóg, to jest to dobre. A jeśli nasze myśli, nasze uczucia i nasze postępowanie jest niezgodne z tym, co określił Bóg jako sprawiedliwe i słuszne, jest niedobre. Takie zasady wprowadził Bóg, ponieważ On jest autorem dobra i zła. On jest autorem tego, co jest słuszne i tego, co jest niesłuszne. A ponieważ nikt z nas nie jest w stanie sprostać tego, czego On oczekuje od nas, w swojej wielkości, sprawiedliwości, wartości i w swoim standardom, którymi On się kieruje. Dlatego żaden z nas nie jest w stanie przed Nim stanąć. I tak jak powiedziałem, jeżeli mielibyśmy stanąć przed Nim, tak jak tutaj stoimy, to spłonęlibyśmy w Jego wielkości, mocy i majestacie. Tak wielki jest nasz Bóg. Nikt nie jest w stanie stanąć przed Nim sam. Dlatego Bóg dał nam dwie możliwości. Dał nam krzyż, albo dał nam drugie wyjście, w którym można spędzić wieczność bez Niego, nazywając to unicestwieniem, albo piekłem, albo zaginięciem na wieki. Taki jest nasz Bóg. Bóg nie może zamieść pod dywan naszej niesprawiedliwości, naszych grzechów. Musimy sobie zdać sprawę z tego, kochani, mówiąc o wielkiej Bożej miłości, że w tej wielkiej Bożej miłości Bóg jest także sprawiedliwy. Że Bóg pała gniewem na wszelką niesprawiedliwość i wszelka niesprawiedliwość nie może ostać się przed Nim. Taka jest natura Boga. Jego świętość jest tak wielka, że wszelki grzech musi spłonąć. Wszelki grzech musi zostać ukarany. Dlatego ten wielki, święty i wspaniały Bóg przewidział dla nas w swoim wielkim miłosierdziu i w wielkiej miłości ratunek w postaci krzyża. Że nie będziemy musieli ginąć, a On nie będzie musiał pójść na kompromis w swojej wielkości i sprawiedliwości. I w ten sposób pojedna nas ze sobą, bo nas kocha. Bo nie chce, abyśmy spędzili wieczności daleko od Niego, będąc na wieki nieszczęśliwymi, na wieki pełnymi niespełnionego pragnienia. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Bóg, kochani, jest sprawiedliwy. To jest pierwsza prawda. Druga rzecz, świat. Tak Bóg umiłował świat. Czym jest ten świat, o którym mówi Jan? Świat według Jana to nie przyroda i świat naturalny, ale świat w Ewangelii Jana to ludzie. To jest świat ludzkich istnień, miliony, miliardy ludzi, którzy żyją na tym świecie i którzy idą na zatracenie, nie znając Boga. Są dwa fragmenty, gdzie Jezus bardzo jasno i wyraziście mówi o tym, co ma na myśli, kiedy używa słowa Jan. W pierwszym fragmencie, jak widzimy, Jezus mówi, was świat nie może nienawidzieć, ale mnie nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. To jest świat. To jest świat. I w drugim fragmencie mówi Jezus, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani go nie zna. Świat jest przeniknięty złem. Musimy sobie to jasno powiedzieć. Świat jest przeniknięty złem. Taki świat kocha Bóg. Jest przeniknięty złem. Nawet ludzie religijni w czasach, kiedy żył Jezus, ale także i dzisiaj, którzy mówią wiele o Bogu, ale którzy Boga nie kochają, nawet ci religijni ludzie Boga nie znają. Jezus wielokrotnie mówił faryzeuszom, tym, którzy, tej grupie, która najlepiej znała Pismo i wydawało się im, że najlepiej znają Boga, mówił im takie słowa, jeśli mnie nie poznacie, nie poznaliście Jego. Jeśli mnie nie kochacie, nie kochacie Jego. Jeśli mnie nie czcicie, nie czcicie Jego. Taki jest świat. Świat według Jana to jest ludzkość, która upadła w grzechu i potrzebuje ratunku. Świat to jest ocean ludzi, którzy nie znając Jezusa, albo odwracając się od Boga, albo nie żyjąc Jego wartościami, albo nie oddając Mu swojego serca, musi iść na zatracenie. Dlatego pojawia się tamto słowo, aby każdy, kto w Niego uwierzy, ktokolwiek w Niego uwierzy, ktokolwiek, jakikolwiek człowiek, jeśli uwierzy, to zostanie zbawiony. Taki jest świat, w którym my żyjemy. Taki świat Bóg kocha. Trzecie słowo, na którym chciałbym się skupić, to jest słowo dał. Ale tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To słowo dał ma niesamowity wymiar. Po pierwsze, jeśli popatrzymy na to słowo, to widzimy, że to dał, to danie jest z nieba na ziemię. Ten Bóg, o którym mówiliśmy przed chwilą, Bóg Wszechświata, Bóg Wielki, dał na ziemię swojego Syna. W następnym fragmencie, w wersecie 17, jest drugie słowo, które jest zamiennikiem słowa dał. Pisze tam, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby świat potępił. Tu widzimy, że słowo dał zostało zastąpione słowem posłał. Bóg dał, to znaczy posłał na świat, na ziemię, na ten świat, o którym przed chwilą mówiliśmy, swojego Syna. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar tego słowa dał jest w znaczeniu posłał go, dał, aby cierpiał i aby poniósł śmierć. W 10 rozdziale Ewangelii Jana, w 17 również wersecie jest takie słowa, które powiedział Jezus. Dlatego mnie miłuje Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam je moc oddać i mam je moc znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Teraz już widzimy, o co tu chodzi. Teraz widzimy, że Ojciec, Bóg nakazał swojemu Synowi, aby poszedł na ziemię i tam na ziemi złożył ofiarę za tych ludzi, którzy są wrodzy wobec Boga. Kochani, nam to jest tak trudno uchwycić, ale może ten przykład, który chciałbym podać, chociaż w części odda ten sens, który zawarty jest w tym słowie dał. To jak gdybyście powiedzieli swojemu dziecku, swojej córce albo synowi, słuchaj, kochanie, chciałbym, abyś coś uczynił dla mnie, uczyniła dla mnie. Tak, tato? Słuchaj, tam jest pewna grupa ludzi, którzy są moimi wrogami, których życie, których myślenie, których postępowanie nie mogę tolerować i którym grozi wielkie niebezpieczeństwo, którym grozi śmierć. Chciałbym, abyś poszedł do nich, abyś opowiedział im o mnie abyś dał się za mnie zabić. Abyś złożył swoje życie na ofiarę, na śmierć, po to, aby oni nie musieli ginąć. To jest sens słowa dał, który Bóg nakreślił. Jakiekolwiek jest nasze poznanie Biblii, czy nasze wyobrażenie o Bogu, ważne jest, abyśmy zapamiętali to jedno, że kiedyś Bóg powiedział do swojego syna: to jest moja misja, abyś poszedł do nich, moich wrogów, abyś im opowiedział o mnie, abyś powiedział im, jaki ja jestem, przyjął z ich rąk cierpienie, śmierć, aby oni sami nie musieli ginąć, abym mógł ich uratować. Pamiętajmy o tej prawdzie. Tak kiedyś Bóg powiedział do swojego syna. I czwarta prawda, czwarta rzeczywistość, o której mówi werset Jana 3,16. Syn. Syn. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Kochani, żyjemy w chrześcijaństwie już od 2000 lat. W naszym kraju obchodziliśmy niedawno rocznicę chrztu. Ale gdyby was ktoś zapytał, co to za historia z tym synem? Skąd ten syn pochodzi? Skąd się bierze syn? Muzułmanie mają ten wielki problem. Skąd ten Bóg ma was syna, co miał stosunek z kimś? Z jakąś boginią? Z Marią? Skąd się bierze ten syn? Również nasi współcześni, wychowani na zachodniej kulturze, ludzie zaczynają też pytać się, skąd ten syn się bierze. Bóg, w każdej religii jest Bóg, ale syn? O co tu chodzi? I kochani, Ewangelia, Słowo Boże daje nam do ręki narzędzie. Jan przewidział to, że słowo syn może spotkać się z wielkim niezrozumieniem tych, którzy będą słuchali Ewangelii, i dał nam narzędzie. Dał nam swoją Ewangelię. I chciałbym, byśmy spojrzeli, mówiąc o synu, do pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu Ewangelii Jana, który na pewno fantastycznie każdy z nas zna. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Jak na razie o synu tutaj nie ma mowy. Ale jest tutaj kilka prawd, które chciałbym, abyśmy uchwycili w tym pierwszym zdaniu Ewangelii Jana. Na początku było słowo. Słowo jest Bogiem. Słowo jest Bogiem. Słowo jest u Boga. To znaczy, to słowo jest innej natury niż sam Bóg. To słowo było od samego początku. To znaczy, że to słowo istniało od samego początku. Jest wieczne. Mamy tutaj aż trzy prawdy w tym jednym zdaniu. Na początku było. Było u Boga. I Bogiem było słowo. Idźmy dalej. W 14 wersecie tego samego rozdziału napisane jest tak. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony syn otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. Tu się pojawia słowo syn. Już teraz rozumiemy, że to słowo, które było Bogiem, które było od początku, które było u Boga, razem z Bogiem, to słowo jest jednorodzonym synem. A tym, którym było u Boga, który posłał tego syna, tym jest ojciec. Teraz już rozumiemy, że to, że jest syn, to znaczy, że jest Bóg. Że syn jest Bogiem, że syn jest słowem, że syn istniał od samego początku. Kiedy ktoś zapyta się ciebie, skąd powstał Jezus, kiedy powstało to słowo, kiedy powstał ten jednorodzony syn. On był od samego początku. On był od samego początku wraz z Bogiem. To jest ta tajemnica Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty, które jest zawarte w tej Ewangelii, która po prostu rozwala nasze umysły. Nie potrafimy tego ogarnąć. To jest głębia, w którą Bóg wprowadza nas, pokazując nam, kim On jest, kim jest Syn, kim jest Duch Święty. To jest prawda. Bóg jest. Bóg jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty w trzech osobach. W idealnej społeczności, w idealnej harmonii, w wiecznej radości, spędzając czas ze sobą, mając ze sobą społeczność. Syn Boży, Jezus, Bóg od samego początku, Słowo od samego początku. Ten został zesłany przez Boga Ojca na ziemię po to, aby nas uratować. W takim razie idziemy dalej, kochani. Teraz będziemy mówić o czymś, co będzie już dotykało nas. O rzeczywistości, która mówi o nas, czyli będziemy mówić trochę o wierze. Wiara, coś, co odnosi się do nas. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy. Każdy, kto w Niego wierzy. To jest to najważniejsze pytanie, to, które zadał dzisiaj rano pastor. Czy wierzysz? Czy robisz to, o czym jest mowa w tym wersecie? Czy wierzysz? Bo jeśli nie wierzysz, to ten werset sam wskazuje na to, że zginiesz na wieki, co nie znaczy, że przestaniesz istnieć. Co to znaczy wierzyć? Jeżeli przypatrzymy się temu wersetowi, to widzimy, wynika z niego, że w tym wersecie pojawia się pewien warunek. Ten warunek decyduje o tym, że nie wszyscy niestety będą mogli doświadczyć tego życia, o którym mówi ten werset. Że wielu ludzi, jeśli nie będzie miało wiary, według tego słowa zginie. Nie każdy będzie miał życie wieczne. Będzie podział. Będzie podział. I tak jak powiedziałem, oceany ludzi idą na śmierć, na potępienie, bo nie znają tej drogi do Boga. Nie znają ratunku. Po drugie, wierzenie, uwierzenie, to znaczy przyjęcie czegoś, co uważamy za prawdę. Przyjęcie czegoś, co uważamy za prawdę i trzymanie się tej prawdy. Jeśli to jest osoba, to zaufanie jej. Jeśli to jest obietnica, to zaufanie tej obietnicy. To jest postawa, w której mówimy, ufam Ci, wierzę Ci, rób cokolwiek jest słuszne, a ja będę stał, a ja będę Ci wierzył, a ja będę szedł za Tobą. To znaczy wierzyć. To znaczy wierzyć Ewangelii. Ufam Ci, Boże, temu, co mówi Twoje Słowo. Cokolwiek będziesz czynił, ja będę trzymał się tego Słowa i będę szedł za tym. Ufam Ci. Ufam Ci. I kochani, jeszcze trzecia rzecz odnośnie wiary. Podobnie jak dał, miał swój zamiennik w słowie posłał, również uwierzył, ma swój zamiennik. Znajduje się on w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 11 wersecie, którego teraz przeczytamy. Przyszło do swojej własności, to słowo, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Wierzyć znaczy przyjąć. Przyjąć znaczy uwierzyć. Ten werset dokładnie nam mówi o tym, co to znaczy wierzyć. To znaczy przyjąć. Ale tu, kochani, chciałbym zatrzymać się. I chciałbym, byśmy powiedzieli sobie kilka słów na temat słowa przyjąć. Ponieważ w naszym chrześcijańskim żargonie utarte jest słowo przyjąć Jezusa. Przyjąłem Jezusa. Czy przyjmiesz Jezusa? Kto chce przyjąć Jezusa? Kochani, to słowo przyjąć Jezusa nie ma żadnej wartości. Nie ma żadnej wartości, jeśli nie dodamy do Niego przyjąć Jezusa jako kogo? Jako co? Kim jest dla Ciebie Jezus? Jako kogo przyjąłeś Jezusa do swojego życia? Czy przyjąłeś Go jako kogoś, kogo ledwie tolerujesz w swoim życiu i dajesz Mu 5 minut swojego czasu, kiedy jedziesz w aucie do pracy? Czy przyjąłeś Jezusa jako kogoś, gdzie to Ci przeszkadza, kto budzi Twoje sumienie, czujesz się nieswojo, kiedy słuchasz pewnych wersetów? Jako kogo przyjąłeś tego Jezusa? Kim jest dla Ciebie Jezus? To jest najważniejsze, kochani, kiedy mówimy o uwierzeniu i o przyjęciu Jezusa. Musimy sobie mocno postawić to pytanie, przyjąć jako kogo? Odpowiedź na to brzmi jako tego, kim On naprawdę jest. Nie jako tego, kim ja chciałbym, aby był. Nie jako tego, kogo mi ktoś powiedział, że On jest. Ale jako prawdziwego tego, kim On naprawdę jest. Chrystusem, Zbawicielem, Odkupicielem. Tym, który za nas przyjmuje karę za nasze grzechy, za nasze myślenie, za nasze pragnienia, za nasze postępowanie. Tym jest Jezus. Tym jest Jezus. Kochani, to nie jest Ewangelia dla początkujących. Kim jest Jezus dla Ciebie? Przyjąłeś Go jako co? Kim jest Jezus? Jest wiele wersetów w Ewangeliach, które mówią, kim Jezus jest. Chciałbym jeden przytoczyć. Bardzo znamienity z Ewangelii Jana, 6 rozdziału, 42 wersetu. Odpowiedział Jezus, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Przyjąłeś Jezusa jako takiego Boga, który mówi, że On będzie zaspokajał Twoje potrzeby? Masz potrzeby? Kochani, każdy je ma. Od samego początku. Budzimy się rano i jesteśmy fabryką pełnych pragnień. Mamy pragnienia, które nami targają. Mamy różnego rodzaju fanaberie, które nami rządzą. Ciągną nas do różnych problemów. Mamy pragnienia, które nas niszczą. Niszczą nasze relacje w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w kościele. Potrzebujemy Jezusa. I potrzebujemy przyjąć Jezusa. I kiedy Go przyjmiemy, wtedy ten Jezus, który wchodzi do naszego życia, On nam potrafi naprawdę zaspokoić nasze pragnienia i nasze potrzeby. On jest tym, który jeśli pragniesz, to On cię może napoić. Jeśli jesteś głodny, to On może dać zaspokojenie twojemu głodowi. Jeśli przyjmiesz Jezusa do swojego życia, to wiedz, że żyjąc według tego, co Jezus mówi, masz narzędzie w ręku, które będzie naprawiało twoje relacje. To jest lekarstwo, które jest na nasze choroby w małżeństwach, w rodzinach, nasze choroby fizyczne i psychiczne. On jest wszystkim we wszystkich, jak powiedział święty Paweł w liście do Efezjan. On jest wszystkim. Czy tak Go przyjęliśmy? Czy Go przyjęliśmy tylko jako polisę ubezpieczeniową na to, aby nie zniknąć w piekle? Jeśli tak Go przyjęliśmy, kochani, to nie jest przyjęcie ku zbawieniu. Jeśli Go przyjąłeś tylko po to, żeby zaspokoić swoje sumienie, On pragnie twojego serca. On pragnie całego ciebie. On pragnie przemienić nasze myślenie. On pragnie przemienić nasze reakcje. On chce, abyśmy stali się takim jak On. W liście do Tesalonicza, nie mam tego tutaj napisane, ale kiedy myślałem sobie, to właśnie ten fragment jest fantastyczny. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale napisane jest, że w Nim, przez Niego jesteśmy w Nim, w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, abyśmy czy to żywi, czy martwi, razem z Nim żyli. Kochani, to jest życie. To jest życie, że otwierasz Słowo i Bóg mówi do ciebie. I Bóg przemienia twoje myślenie. To znaczy wierzyć. Takiego Jezusa przyjmujemy. I kochani, druga rzecz. Przyjmujemy Jezusa jako najcenniejszą wartość. Jako najcenniejszy skarb. Jezus o tym powiedział, że ten, kto mnie znajdzie, to jak gdyby znalazł perłę, gdzie idzie, wszystko sprzedaje i kupuje tą perłę. Czy Jezus jest dla ciebie tak cenny, że jesteś gotów pójść i sprzedać wszystko, aby kupić tą najcenniejszą perłę i żyć w niej? Przyjmując Jezusa, przyjmujemy rozwiązanie naprawdę do każdego problemu w naszym życiu. Potrzebujemy go codziennie więcej, kochani. To nie jest odhaczenie czegoś na karteczce, przyjęcie, wystąpienie, odmówienie modlitwy. Nie. Przyjęcie Jezusa to jest życie Jezusem, to jest karmienie się tym, co powiedział Jezus, to jest picie z tej relacji. Wstajesz rano i idziesz do Jego studni i mówisz: Panie, jestem spragniony. Panie, potrzebuję Twojego oczyszczenia. Panie, Twoja krew musi mnie oczyścić, bo znowu zgrzeszyłem, bo znowu jestem spaprany, znowu jestem... I tak dalej, i tak dalej. Codziennie, codziennie, codziennie. Nie 5 minut. Tyle, ile potrzebujesz. Ale to jest to, co przemienia Twoje życie od zewnątrz. Już nie jesteś tym samym człowiekiem. Musimy go przyjąć jako chleb z nieba. Kochani, 6. rzecz, bardzo trudna. Zginąć. Mówiliśmy wierzyć. To słowo 3:16 o tym mówi, że możemy zginąć. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Co to znaczy? Nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten fragment nam już pokazuje, co to znaczy, bo on daje nam przeciwieństwo. Przeciwieństwem życia jest stan, w którym giniesz. To nie jest życie. Ale to też nie znaczy, że przestajesz egzystować. Dalej będziesz żył, ale nie będziesz miał w sobie życia. Nie będziesz miał w sobie życia. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, w wersecie 18 mówi takie słowa: kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, zobaczcie, 3:18, już został potępiony, bo nie uwierzył. Nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To słowo potępiony, to może w dzisiejszym języku dokładnie nie jest takie słowo, ale to jest słowo ze słownika sądowego. Winny. Czyli zobaczcie, Bóg już tutaj wypowiedział słowo winny nad tymi, którzy odrzucą Jego dar Syna. Mówi Bóg: odwrócisz się ode mnie, nie masz innego rozwiązania. Możesz sobie tworzyć różne bajki i historie, i różne filozofie, nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Musimy zrozumieć, że Bóg już wypowiedział wyrok nad ludzkością, jeśli się nie nawróci. Potępiony, powiedzmy sobie jasno, skierowany do piekła. Jest coś takiego jak piekło. Jest coś takiego jak życie z Bogiem, raj, ale jest coś takiego jak życie bez Boga. Myślę w wielkiej rozterce, w wielkim rozdarciu, bo coś chciałbyś doświadczać, a nie będziesz tego mógł nigdy doświadczać, bo nie nawróciłeś się. Na końcu wyczytałem jakieś fajne słowo. Będą dwa rodzaje ludzi. Pierwsza grupa to ci, którzy powiedzieli do Boga, Twoja wola niech się stanie. I druga grupa ci, którym Bóg powie, Twoja wola niech się stanie. Bóg nas nie zmusza do niczego. Bóg chce ludzi, którzy sami będą chcieć iść za Nim, sami będą chcieć podjąć wyzwanie, które przed nami stawia. I musimy być tutaj, kochani, jaśni, że to nie jest wina Boga. To nasze życie urąga Bogu. To nasze postępowanie urąga Bogu. To ja urągam Bogu wtedy, kiedy daję Mu 5 minut swojego czasu. To ja urągam Bogu wtedy, kiedy kieruję moje myśli na rzeczy, które nie oddają Jemu chwały. To ja urągam Bogu wtedy, kiedy kieruję się egoizmem, chciwością, samolubnością. Wtedy, kiedy odwracam się od Niego, bo chcę sobie sam ułożyć swoje życie. To ja wtedy urągam Bogu. Najwyraźniejszym obrazem tego, jaki wisi nade mną wyrok, jest zawarty w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 36 wersecie. Zaledwie, kochani, 20 wersetów dalej niż ten słynny fragment, o którym teraz czytaliśmy. Tylko 20 wersetów dalej. Zobaczcie, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Kochani, musimy o tym powiedzieć. Nie możemy odwrócić od tych trudnych kwestii Bożej sprawiedliwości, Bożego sądu i Bożego gniewu, bo bez tego Jezus nie miałby po co przychodzić na świat. Jezus nas przyszedł po to dokładnie, abyśmy nie musieli tego doświadczać, o czym mówi Ewangelia. I ostatnia rzecz, kochani, życie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co to znaczy życie? Powtórzę tu jeszcze raz. To nie znaczy, że dalej będziemy istnieć, że przejdziemy przez jakiś... To nie znaczy. Chcę powiedzieć jasno, że nasze życie nie będzie kończyło się z chwilą śmierci na tym świecie. Każdy z nas będzie żył wiecznie. A jednak to życie wieczne będzie miało dwa rodzaje, dwie charakterystyki. Zobaczmy Jana 6,63, o czym mówi Boże Słowo. Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Jest coś w tym życiu, coś innego niż mówimy życie w sensie takim, że możemy czuć, że żyjemy. Duch daje życie. Jezus powiedział w kolejnym wersecie Jana 5,11. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. To życie jest w Jego Synu. Dlatego, że my, przyjmując Jego Syna jako nasze zbawienie, nasze odkupienie, kochani, my po części stajemy się takimi Chrystusami. My po części stajemy się takimi Jezusami i to życie zaczyna od Niego przechodzić na nas. Dzieje się to w ten sposób, że kiedyś, wtedy, kiedy każdy z nas żył sobie swoim życiem, kiedy byliśmy duchowo martwi, kiedy Boże Słowo nas zupełnie nie interesowało, kiedy było nudne, kiedy było śmieszne, kiedy branie do ręki Bożego Słowa to branie do ręki mitologii greckiej. Takie kiedyś było nasze życie. Ale Duch wieje tam, gdzie chce. Kiedyś Duch powiał. Duch będzie wiał. I wtedy, kiedy Duch dotknie Twojego serca, w Twoim sercu pojawi się wiara. Wiara w Bożego Syna. Wiara w to, że On jest dla Ciebie. Że On jest obiecany dla Ciebie. I wraz z tym momentem, kiedy pojawi się wiara, pojawia się przebudzenie. Jesteś zjednoczony z Chrystusem. To życie jest w Jego Synu. Ono przechodzi z Jego Syna do Ciebie i zaczynasz żyć. I to życie trwa na wieki. I to jest życie wieczne. Zaczyna się od nowego narodzenia, od Ducha Świętego, przez krzyż i trwa na wieki. Jeśli ktoś tego nie doświadczył, odejdzie. Jakże on może mieć w sobie życie Syna, kiedy go w ogóle nie poznał? Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy uważali na to, jak żyjemy i za kogo mamy to tego Syna i czy to życie jest naprawdę w nas. I ostatni werset, najwspanialszy. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kochani, to jest życie. To jest prawdziwe życie. I na koniec chciałbym, byśmy zastanowili się. Mamy w naszym życiu dwie wielkie potrzeby. Pierwsza potrzeba to jest potrzeba życia, bo jesteśmy martwi. Duchowo martwi. I druga potrzeba pojednania, przebaczenia, bo jesteśmy winni. Jesteśmy winni. Każdy z nas jest winien. Obojętnie, czy się do tego przyznajesz, czy nie, czy śmiejesz się, czy nie. Obojętnie, przed Bogiem, wielkim, sprawiedliwym, słusznym sędzią jesteśmy winni. Dlatego potrzebujemy Syna, potrzebujemy Jego krzyża i potrzebujemy Ducha Świętego, abyśmy mogli przejść ze śmierci do życia i abyśmy mogli doświadczyć przebaczenia i żyć w wolności. I moje ostatnie pytanie, czy żyjesz w tym przebaczeniu i wolności, jakie daje Ewangelia Jana 3,16? Nie chodzi mi o to, czy potwierdzisz czymi słowami, że tak, to jest prawdą, przyjąłem Jezusa i tak dalej. Nie. Moje pytanie jest, czy żyjesz? Czy żyjesz? Czy dawno temu wyznałeś, że ten werset jest prawdą, przyjąłeś zaproszenie, ale tak naprawdę prowadzisz życie, które niczym się nie różni od tego, który prowadzi twój sąsiad. Niczym się nie różni od tego, którym prowadzi twój kolega z pracy. Masz te same wartości, te same priorytety, te same stresy, te same zmartwienia. Poza tym, że chodzisz do innego kościoła w niedzielę. Tu nie chodzi o takie życie. Tu nie chodzi o takie życie, ale chodzi nam o życie ponadnaturalne. O życie pochodzące od Ducha Świętego. O życie pochodzące z Bożego Słowa. Ze Słowa, bo tam jest życie. Słowo mówi do Ciebie. Duch Święty je ożywia. O życiu, w którym objawia się miłość do Boga. Bo Bóg chce naszej miłości. On nie chce, byśmy szli za Nim ślepo i legalistycznie. On chce naszego serca. On mówi, ten lud czyni mnie tylko wargami, ale sercem jest daleko ode mnie. Nie o to chodzi. Jeżeli taki jesteś dzisiaj, to proś Boga, wołaj do Niego, aby Cię dotknął swoim Duchem Świętym, aby Cię ożywił na nowo, byś zaczął odczuwać ten smak Bożego Słowa, abyś odczuwał w sercu miłość do Boga, miłość do Ojca, miłość do Syna. Czy wszystko, co robisz, jest przesiąknięte tym wersetem? I modlę się, kochani, aby Bóg nam dał taką wiarę, byśmy uchwycili się tych obietnic z Jana 3,16. Przyjmij Syna, Boga, Słowo wieczne. Przyjmij życie, a wtedy nie zginiesz. Wtedy masz receptę, masz rozwiązanie na swoje problemy, jakiekolwiek mogą być trudne i ciężkie. On jest dla nas, ale my musimy Go przyjąć, a wtedy będziemy mieć życie. I to życie aż na wieki, a rozpoczyna się już teraz. Kochani, na koniec będziemy śpiewać. Mamy jedną pieśń, którą chciałbym, abyśmy zaśpiewali, ale chciałbym, byśmy zaśpiewali tą pieśń ostrożnie. Nie na hurra. Bo ta pieśń jest wyznaniem, jest modlitwą. Jeśli te słowa tej pieśni, modlitwy, tak naprawdę nie odzwierciedlają twojego życia, to lepiej nie śpiewaj. Ale lepiej módl się do Pana, do Ducha Świętego, aby dał ci siłę do przemiany. A jeśli jeszcze nigdy w swoim życiu nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, nie zrobiłeś tego pierwszego kroku w kierunku ścieżki, która prowadzi do nieba, to zapraszam cię teraz, daj znać ręką, abyśmy mogli razem się pomodlić, byś mógł rozpocząć tę piękną podróż, że Bóg jest dla ciebie. On dał ci Syna po to, abyś nie musiał ginąć, ale po to, byś mógł żyć już teraz i cieszyć się razem z radością z życiem, w społeczności z Ojcem i Synem. Będziemy teraz śpiewać Jezus dla Jezusa. Dlatego powstańmy i ci, którzy chcieliby się modlić, niech tu przyjdą do przodu.
Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam, kim jestem i kim chciałbym. Oddaję w ręce Twe.